Ron wyciągnął swój egzemplarz eliksirów dla zaawansowanych, Harry chwycił go w biegu i popędził do pokoju wspólnego. Tam porwał swoją torbę szkolną, nie zważając na zdumione spojrzenia kilku kolegów, którzy już zjedli kolację, przeskoczył przez dziurę pod portretem i pobiegł korytarzem. Zatrzymał się gwałtownie przy gobelinie z tańczącymi trollami, zamknął oczy i ruszył powoli wzdłuż ściany. Potrzebuję miejsca do ukrycia mojej książki. Potrzebuję miejsca do ukrycia mojej książki. Do ukrycia mojej książki. Trzy razy przeszedł wzdłuż gołej ściany. Kiedy otworzył oczy, wreszcie ujrzał to, o czym marzył od tylu tygodni. Drzwi do pokoju życzeń. Pchnął je, wskoczył do środka i zatrzasnął drzwi za sobą. Zaparło mu dech. Pomimo całego pośpiechu i paniki, pomimo strachu przed tym, co go czeka w łazience, zdumiał się tym, co zobaczył. Stał w sali wielkości wnętrza dużej katedry, w której przez wysokie okna sączyły się promienie słońca, padając na coś, co przypominało miasto otoczone murami i basztami, zbudowane z czegoś, co musiało być przedmiotami ukrytymi tu przez wiele pokoleń mieszkańców Hogwartu. Były tam całe aleje i ulice obrzeżone chwiejnymi stosami połamanych i uszkodzonych mebli, przeniesionych tu być może w celu ukrycia śladów nieumiejętnie rzuconych czarów albo pochowanych przez skrzaty domowe dumne ze swojego zamku. Były tysiące książek, bez wątpienia zakazanych, pomazanych albo skradzionych. Były skrzydlate katapulty i zębate frisbee, w tym i takie, w których wciąż tliło się dość życia, by unosić się, choć bez przekonania, nad górami innych zakazanych przedmiotów. Były powyszczerbiane butle pełne zakrzepłych eliksirów, kapelusze, klejnoty, peleryny. Były skorupy smoczych jaj, zakorkowane butelki, których zawartość wciąż migotała złowieszczo, kilkanaście zardzewiałych mieczy i ciężki, splamiony krwią topór. Harry ruszył jedną z wielu alejek między tymi ukrytymi skarbami. Skręcił w prawo tuż obok olbrzymiego wypchanego trola, potem skręcił w lewo przy starej szafie zniknięć, aby w końcu zatrzymać się przy wielkim kredensie o błyszczącej powierzchni poplamionej kwasem. Otworzył jedne z trzeszczących drzwiczek. Okazało się, że ktoś użył już wnętrza kredensu, aby ukryć klatkę z czymś, co już dawno umarło. Leżał w niej szkielet z pięcioma nogami. Wepchnął za klatkę podręcznik księcia półkrwi i zatrzasnął drzwiczki. Zatrzymał się przez chwilę, czując jak serce bije mu mocno i rozejrzał się po całym tym bałaganie. Czy zdoła odnaleźć to miejsce? Chwycił poobtłukiwane po piersie odrażającego starego czarodzieja ze szczytu najbliższej skrzyni i postawił je na kredensie, po czym włożył na głowę posągu jakąś starą, zakurzoną perukę i obszarpaną tiarę, aby lepiej zaznaczyć miejsce ukrycia książki, a potem pobiegł pomiędzy rupieciami z powrotem ku drzwiom i wypadł na korytarz. Zatrzasnął za sobą drzwi, a one natychmiast zniknęły, zamieniając się w kamienną ścianę. Popędził do łazienki piętro niżej, w biegu wpychając do torby należący do Rona egzemplarz eliksirów dla zaawansowanych. Minutę później stał już przed Snape'em, który bez słowa wyciągnął rękę po torbę. Harry wręczył mu ją, dysząc i czując piekący ból w klatce piersiowej. Snape wyciągał jedną po drugiej książki Harry'ego i przeglądał je. W końcu pozostał już tylko podręcznik eliksirów, który obejrzał bardzo dokładnie, zanim zapytał: Potter, to jest twój egzemplarz eliksirów dla zaawansowanych? Tak? Tak, odpowiedział Harry, wciąż oddychając z trudem. Jesteś tego pewny? Tak? Tak, odpowiedział Harry lekko wyzywającym tonem. To jest egzemplarz eliksirów dla zaawansowanych, który nabyłeś w Esach i Floresach? Tak, odpowiedział stanowczo Harry. A więc dlaczego na wewnętrznej stronie okładki jest nazwisko Ronil Waslip? W Harrym na moment zamarło serce. To jest moja ksywka. Twoja ksywka, powtórzył Snape. No tak, tak. Tak mnie nazywają moi przyjaciele. Wiem, co to ksywka, wycedził Snape. Znowu utkwił zimne czarne oczy w oczach Harry'ego, który starał się w nie patrzeć. Zamknij dostęp do swego umysłu, zamknij dostęp, ale nigdy się nie nauczył, jak to zrobić poprawnie. Wiesz, co ja o tym myślę, Potter? Zapytał cicho Snape. Myślę, że jesteś kłamcą i oszustem i że zasługujesz na szlaban. U mnie w każdą sobotę aż do końca semestru. Co ty na to, Potter?
Ja się nie zgadzam, panie profesorze, odrzekł Harry, wciąż starając się nie patrzeć mu w oczy.
No zobaczymy, jak się będziesz czuł po tych szlabanach. W sobotę o 10 rano, w moim gabinecie.
Ale, panie profesorze, Quidditch, ostatni mecz.
O dziesiątej, wyszeptał Snape z uśmiechem, obnażając swoje żółte zęby. Biedni gryfoni, obawiam się, że w tym roku zajmą czwarte miejsce. I bez słowa wyszedł z łazienki, a Harry stał przed popękanym lustrem, czując, jak żołądek podchodzi mu do gardła. Takich mdłości chyba nawet Ron jeszcze nigdy nie miał.
Nie powiem, a nie mówiłam, powiedziała Hermiona godzinę później w pokoju wspólnym.
Oj, daj spokój, Hermiono, żachnął się Ron.
Harry nie poszedł na kolację, nie mógł nawet myśleć o jedzeniu. Właśnie skończył opowiadać Ronowi, Hermionie i Ginny, co się stało, choć oni już wiedzieli. Wieść o tym rozeszła się bardzo szybko po całej szkole. Najwyraźniej zadbała o to jęcząca Marta, wpadając po kolei do każdej łazienki. Malfoya odwiedziła już w skrzydle szpitalnym Pansy Parkinson, która latała po korytarzach, szkalując Harry'ego, a Snape zapoznał grono pedagogiczne ze wszystkimi szczegółami incydentu. Harry został już wywołany z pokoju wspólnego przez profesor McGonagall, która łajała go przez cały kwadrans, a na zakończenie oświadczyła mu, że ma szczęście, bo skończyło się tylko na szlabanach u Snape'a, które ona gorąco popiera, a mało brakowało, żeby go wyrzucono ze szkoły.
— Mówiłam, że z tym całym księciem półkrwi jest coś nie tak, powiedziała Hermiona najwyraźniej, nie mogąc się powstrzymać. I miałam rację, prawda?
Nie, wcale nie masz racji, burknął Harry. I tak już miał wszystkiego dość bez dogadywania Hermiony. Miny członków jego drużyny, kiedy im powiedział, że nie będzie mógł zagrać w sobotnim meczu, były najgorszą karą. Czuł na sobie spojrzenie Ginny, ale nie patrzył na nią, nie chciał zobaczyć w jej oczach zawodu lub gniewu. Powiedział jej tylko, że to ona zagra w niedzielę na pozycji szukającego, a Dean dołączy do drużyny jako ścigający zamiast niej. A może, jeśli wygrają, Ginny i Dean znowu się pogodzą w euforii po zwycięstwie? Ta myśl przeszyła go jak lodowaty nóż.
Harry, odezwała się Hermiona, jak możesz nadal upierać się przy tej książce, skoro to zaklęcie?
Może byś wreszcie przestała czepiać się tej książki, warknął Harry.
Książę tylko przepisał skądś to zaklęcie, nikomu nie radził go używać. Z tego, co wiemy, równie dobrze może wynikać, że zanotował coś, co zostało użyte przeciw niemu.
Ach, nie wierzę w to, powiedziała Hermiona, po prostu się usprawiedliwiasz.
Nie usprawiedliwiam tego, co zrobiłem, przerwał jej Harry. Bardzo tego żałuję i wcale nie dlatego, że dostałem 100 szlabanów. Dobrze wiesz, że nie użyłbym takiego zaklęcia, gdybym je znał nawet przeciwko Malfoyowi, ale nie możesz winić za to księcia. On nie napisał, wypróbuj to, jest naprawdę dobre. Po prostu zanotował sobie formułę dla siebie, nie dla innych.
Chcesz mi powiedzieć, że zamierzasz tam wrócić i wziąć tę książkę?
Tak, zamierzam, oświadczył z naciskiem Harry. Zastanów się, przecież bez księcia nie zdobyłbym Felix Felicis. Nie wiedziałbym, jak uratować Rona, kiedy się zatruł. Nie zdobyłbyś opinii najlepszego z eliksirów, na którą nie zasługujesz, powiedziała zjadliwie Hermiona.
Daj spokój, Hermiono, odezwała się Ginny, a Harry był tak zdumiony i tak jej wdzięczny, że podniósł głowę i spojrzał na nią. Przecież to jasne, że Malfoy chciał użyć jakiegoś niewybaczalnego zaklęcia. Powinnaś się cieszyć, że Harry miał coś pod ręką, żeby się obronić.
Tak, tak, cieszę się, odpowiedziała Hermiona, wyraźnie dotknięta do żywego.
Ale nie wmówisz mi, Ginny, że Sectum Sempra to dobre zaklęcie. Zobacz, dokąd go zaprowadziło i jak pomyślałam o waszych zaprzepaszczonych szansach w meczu.
Och, nie zaczynaj udawać, że znasz się na Quidditchu, warknęła Ginny. To żenujące.
Harry i Ron wytrzeszczyli oczy. Hermiona i Ginny, które zawsze bardzo się lubiły, siedziały teraz z rękami założonymi na piersiach, każda patrząc w inną stronę. Ron spojrzał nerwowo na Harry'ego, a potem porwał jakąś książkę i ukrył się za nią. Natomiast Harry, choć wiedział, że na to nie zasłużył, poczuł się nagle niewiarygodnie szczęśliwy, mimo że przez resztę wieczoru już nikt się nie odezwał. Ale to szczęście trwało krótko. Następnego dnia trzeba było znosić drwiny ślizgonów, nie wspominając o gniewnych spojrzeniach gryfonów, którzy nie mogli wybaczyć, że ich kapitan na własne życzenie wyeliminował się z najważniejszego, decydującego meczu sezonu. Bez względu na to, co powiedział Hermionie, w sobotę rano chętnie by zamienił wszystkie zapasy Felix Felicis na całym świecie na to, by wymaszerować na stadion Quidditcha razem z Ronem, Ginny i innymi. To było prawie nie do zniesienia. Musiał odwrócić się plecami do tłumu uczniów, przystrojonych w kokardki, kapelusze i szaliki w barwach swoich drużyn, zejść po kamiennych stopniach do lochów i iść chłodnym, mrocznym korytarzem, coraz słabiej słysząc gwar tłumu, wiedząc, że nie usłyszy ani słowa komentarza, żadnego aplauzu czy jęku zawodu.
Potter, rzekł Snape, kiedy Harry zapukał do drzwi i wszedł do przygnębiającego, tak dobrze mu znanego gabinetu, którego Snape pomimo zmiany stanowiska nie opuścił. W pokoju było mroczno jak zwykle, a wokół ścian stały rzędy słojów z tymi samymi oślizgłymi martwymi preparatami zanurzonymi w kolorowych wywarach. Na stole, przy którym zapewne Harry miał usiąść, leżał stos pokrytych pajęczyną pudełek, złowieszcza zapowiedź jakiejś ciężkiej, nudnej i pozbawionej sensu pracy.
Pan Filch szukał kogoś, kto zrobiłby porządek z tą starą kartoteką, powiedział łagodnie Snape. To są dane o innych szkolnych przestępcach i o ich karach. Tam, gdzie atrament wyblakł, albo gdzie myszy nadgryzły pergamin, masz na nowo przepisać karty z wyszczególnieniem przestępstw i kar, a następnie umieścić je w pudełkach, pamiętając o zachowaniu porządku alfabetycznego. Nie wolno ci używać czarów.
Tak jest, panie profesorze, odrzekł Harry, nasycając pogardą ostatnie cztery sylaby.
Myślę, że możesz zacząć, powiedział Snape ze złośliwym uśmiechem na wargach, od numeru 1012 do numeru 1056. W tych pudełkach znajdziesz trochę znajomych nazwisk, co ci na pewno umili pracę. Oto na przykład, teatralnym gestem wyciągnął jedną kartę z najwyższego pudełka i odczytał. James Potter i Sirius Black.
przyłapani na nielegalnym użyciu klątwy na osobie Bertrama Aubreya. Głowa Aubreya powiększyła się dwukrotnie, podwójny szlaban, uśmiechnął się drwiąco. To taka pociecha pomyśleć, że chociaż ich już nie ma, pozostały jednak zapiski o ich wielkich osiągnięciach.
Harry poczuł, że coś mu się gotuje w żołądku. Przygryzając język, żeby nie odszczeknąć, usiadł przy stole i przyciągnął do siebie jedno z pudełek. Była to, jak przewidział, bezużyteczna i nudna praca, znaczona, jak najwyraźniej zaplanował Snape, regularnymi sensacjami żołądkowymi, kiedy odczytywał nazwisko swojego ojca albo Syriusza, najczęściej występujących razem jako sprawcy najróżniejszych psot od czasu do czasu w towarzystwie Remusa Lupina i Petera Pettigrew. A kiedy przepisywał te wszystkie oskarżenia i kary, zastanawiał się wciąż, co się dzieje tam, na zewnątrz, gdzie właśnie powinien rozpoczynać się mecz. Ginny na pozycji szukającego przeciw Cho. Co jakiś czas zerkał na wielki zegar tykający na ścianie. Wydawało mu się, że wskazówki poruszają się o połowę wolniej niż na zwykłych zegarach. Może Snape je zaczarował, przecież musi tu już siedzieć dłużej niż pół godziny, niż godzinę, niż półtorej godziny. W żołądku mu zaburczało, gdy zegar pokazał pół do pierwszej. Snape, który nie odzywał się przez cały czas, w końcu spojrzał na niego 10 po pierwszej.
No, myślę, że na dziś wystarczy, powiedział chłodno. Zaznacz sobie, gdzie skończyłeś. Dalszy ciąg w następną sobotę o 10:00.
Tak jest, panie profesorze. Wepchnął byle gdzie zagiętą kartę i szybko wybiegł z gabinetu, bojąc się, że Snape zmieni zdanie. Popędził w górę po kamiennych stopniach, wytężając słuch, żeby usłyszeć, co dzieje się na stadionie. Ale było cicho. A więc już po meczu. Zawahał się, mijając otwarte drzwi do zatłoczonej wielkiej sali, ale po chwili pognał marmurowymi schodami w górę. Bez względu na to, czy gryfoni wygrali, czy przegrali, po meczu drużyna zwykle świętowała albo lizała rany w pokoju wspólnym. Quid agis? Rzucił niepewnie w stronę grubej damy, ciekaw, co zastanie w środku.
Zobaczysz, odpowiedziała z kamienną twarzą i odsłoniła przejście.
Powitał go ryk radosnego świętowania. Na jego widok rozległy się wrzaski, kilka rąk wciągnęło go do środka. Wygraliśmy! Krzyknął Ron, wymachując do niego srebrnym pucharem. Wygraliśmy! 450-140! Wygraliśmy! Harry rozejrzał się. Biegła ku niemu Ginny z rozjaśnioną, ale pełną dziwnej powagi twarzą, rzuciła mu się w ramiona. Bez zastanowienia, wcale tego nie planując, nie przejmując się tym, że obserwuje ich cały tłum, pocałował ją. Po długiej, bardzo długiej chwili, a może to było pół godziny, a może kilka słonecznych dni, oderwali się od siebie. W pokoju zaległa cisza, a potem rozległy się gwizdy i nerwowe chichoty. Ponad głową Ginny Harry zobaczył Dina, trzymającego w ręku szczątki szklanki, i Romildę Wayne, która wyglądała tak, jakby za chwilę miała czymś w kogoś cisnąć. Hermiona promieniała z radości, ale on szukał wzrokiem Rona. W końcu go dostrzegł. Wciąż ściskał puchar, ale minę miał taką, jakby go ktoś zdzielił pałką w głowę. Przez ułamek sekundy patrzyli na siebie, a potem Ron lekko szarpnął głową w bok, co Harry zrozumiał jako komunikat. No dobra, skoro musisz. Potwór zamieszkujący jego klatkę piersiową ryknął triumfalnie. Harry spojrzał na Ginny i bez słowa wskazał głową na dziurę pod portretem. Teraz myślał tylko o jednym, o długim spacerze po błoniach, podczas którego, jeśli będzie na to czas, mogą podyskutować o meczu.